Gdy ktoś wiernie głosi nam słowo, wtedy w sposób duchowy, lecz zarazem bardzo rzeczywisty, Pan może się nam ukazać, wlać samego siebie do naszego wnętrza, żeby jak w przypadku Abrahama zrodziła się w nas wiara, dzięki której uwierzymy w Chrystusa i będziemy jedno z Nim.
Witamy w Studium Życia Biblii, programie przygotowanym przez Living Stream Ministry we współpracy z Fundacją Strumień Życia. Studium Życia to studium Biblii podkreślające życie. Jezus powiedział w Ewangelii Jana 6,63: słowa, które ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Studium Życia to owoc ponad 70-letniej posługi Watchmana Nee i Witnessa Lee. Watchman Nee rozpoczął swoją posługę w Chinach w latach 20. XX wieku i kontynuował ją aż do chwili uwięzienia zakończonego męczeńską śmiercią. Witness Lee sprowadził tę posługę do Stanów Zjednoczonych w latach 60. XX wieku, skąd dotarła ona do Europy, a na początku lat 80. także do Polski. Zanim rozpoczniemy dzisiejszy program, podajemy nasz numer telefonu 0801 222 099. 0801 222 099. A teraz przejdźmy do studium życia Księgi Rodzaju.
Gościem w naszej dzisiejszej audycji jest Jan Nica.
Witam serdecznie.
W ostatnim programie usłyszeliśmy, że Księga Rodzaju składa się z trzech części. Teraz znajdujemy się na początku części trzeciej. To część bardzo budująca, ponieważ dotyczy Bożego powołania. Zanim nas w nią wprowadzisz, czy mógłbyś przypomnieć w skrócie, czego dotyczyły wcześniejsze dwie części?
Chociaż Księga Rodzaju jest dość obszerna, możemy w niej wyodrębnić zaledwie trzy główne części. Pierwsza dotyczy Bożego stworzenia. Druga mówi o zepsuciu, którego dokonał szatan, o tym, jak szatan doprowadził człowieka do skażenia. Trzecia zaś część opowiada o tym, że Bóg przychodzi, by zbawić człowieka, powołuje go i udziela mu łaski. W pierwszej części mowa jest o pierwotnym Bożym stworzeniu, a także, jak mówiliśmy w pierwszych kilku audycjach, o dziele odtworzenia i dalszym stwarzaniu, którego szczytem był człowiek, stworzony na obraz Boga. Z kolei część druga opisuje głównie zakulisowe działania szatana, który krok po kroku doprowadzał człowieka do coraz większego upadku. Możemy wyróżnić co najmniej cztery etapy tego upadku. W rozdziale trzecim człowiek odpadł od Boga, okazując mu nieposłuszeństwo. Upadł ponownie w rozdziale czwartym, gdy odrzucił Boży sposób zbawienia. W rozdziale szóstym stał się skażonym, upadłym, grzesznym ciałem. Także po potopie, kiedy ustanowione zostały ludzkie rządy, wciąż pogrążał się w upadku, tak iż w końcu cała ludzkość w zuchwały sposób zbuntowała się przeciwko Bogu. Odtąd Bóg nie podejmował już bezpośrednich kroków, które dotyczyłyby wszystkich ludzi, lecz postanowił postępować inaczej. Powołał sobie nowy lud, nową rasę. Uczynił to powołując Abrahama, gdy ukazał mu się jako Bóg chwały. Od tego miejsca rozpoczyna się trzecia część Księgi Rodzaju. Czytamy w niej o tym, że Bóg przychodzi, by zbawić człowieka i objawić mu, że jest trójjedynym Bogiem, Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba.
Dziękuję za to wprowadzenie. Z przyjemnością posłucham dzisiejszego studium. Oddajmy głos Witnessowi Lee.
W czasie ostatniego spotkania mówiliśmy o tym, że ostatnia część Księgi Rodzaju, 39 rozdziałów, poświęcona jest temu, że Bóg powołuje. Księga Rodzaju jest długa, ale dzieli się tylko na trzy części, poświęcone kolejno dziełu Bożego stworzenia, zniszczeniu, którego dokonał szatan, i powoływaniu człowieka przez Jahwę. Teraz pragniemy przyjrzeć się dwóm kwestiom. Źródło Bożego powołania. Od kogo zaczęło się powołanie? Kto je rozpoczął? Nie ty, nie ja, nawet nie Abraham. Abraham był pierwszym ojcem rasy powołanej,
Ale to nie on był inicjatorem swego powołania. Myślę, że był taki sam jak my. Nawet nigdy o tym nie śnił. Z Księgi Jozuego 24:2 wiemy, że Bóg przyszedł do Abrahama wtedy, gdy Abraham i jego rodzina, jego ojciec i tak dalej, oddawali cześć innym bogom. Powołanie zapoczątkował Bóg. To On przyszedł do Abrahama. Bóg wybrał Abrahama i przeznaczył go. Aż pewnego dnia, gdy Abraham oddawał cześć innym bogom i w ogóle nie myślał o tym, że mógłby zostać powołany, Bóg po prostu do niego przyszedł. To było dla Abrahama wielkie zaskoczenie. Bóg przyszedł jako sam Bóg chwały. O, Bóg chwały! Bóg nie tylko przyszedł, lecz ukazał się Abrahamowi. Musimy jednak zatrzymać się na chwilę i przyjrzeć się sytuacji, jaka tam panowała. Dlaczego Bóg przyszedł i ukazał się Abrahamowi? Ponieważ Abraham przebywał w mroku. Czy uważacie, że w tamtych czasach, w Babel, było trochę lepiej niż dzisiaj? Ja tak nie sądzę. Nie sądzę. Czy myślicie, że dziś jest nieco lepiej niż wtedy? Jest dokładnie tak samo. Dlatego Bóg przyszedł do Abrahama z taką mocą. Wśród nas jest sporo osób, o ile nie wszyscy, które Bóg z mocą powołał. Nie mogę wyprzeć się tego, że kiedyś, gdy byłem młodym i bardzo ambitnym człowiekiem, przyszedł do mnie Bóg. Bóg przyszedł do mnie z mocą. Nie mogę temu zaprzeczyć, że Bóg mnie nawiedził. Sądzę też, że podobne doświadczenie miało wielu z was. Dlaczego? Bo znajdowaliśmy się w zupełnym upadku. Zwykłe, powierzchowne głoszenie nic by nie pomogło. Nic by nie dało. Samo niedbałe, byle jakie głoszenie nic by nie pomogło. Trzeba było, by nawiedził nas Bóg. Żywy Bóg, Bóg chwały.
Przerwijmy tutaj. To bardzo ciekawe, że Bóg nie tylko powołał Abrahama, lecz także się mu ukazał. Czy Bóg chwały może dzisiaj ukazać się także nam?
Myślę, że tak. Niestety wielu poszukujących chrześcijan zostało zwiedzionych obietnicami widzialnych, spektakularnych, nadprzyrodzonych, wręcz zmysłowych doświadczeń Boga. Chciałbym powiedzieć, że w świetle drugiego listu do Koryntian Ewangelia, którą głosimy, to Ewangelia chwały Bożej. Gdy we właściwy sposób głosimy Ewangelię, w sensie duchowym Bóg może nam się ukazać, zajaśnieć w naszym wnętrzu jako światło życia. Tak więc w zasadzie możemy doświadczyć tego samego, co Abram, gdy ukazał mu się Bóg chwały. Bożą chwałą jest Chrystus, a Chrystus ucieleśnia się w Bożym Słowie. Gdy ktoś, kto jest jednym duchem z Panem, wiernie głosi nam słowo, wtedy w sposób duchowy, lecz zarazem bardzo rzeczywisty, Pan może się nam ukazać, może zacząć świecić w naszym wnętrzu, stać się dla nas realny, wlać samego siebie do naszego wnętrza, żeby jak w przypadku Abrahama zrodziła się w nas wiara, dzięki której uwierzymy w Chrystusa i będziemy jedno z Nim.
Posłuchajmy w takim razie dalszej części wykładu.
Dochodzimy dziś do bardzo, bardzo ważnej kwestii, którą wszyscy musimy zrozumieć. W Księdze Rodzaju znajdujemy biografię Adama, Abla, Enosza i Noego. Wszystkie te biografie dotyczą jednostek, ludzi, z których każdy żył samodzielnie. Kiedy jednak dochodzimy do ostatniej części Księgi Rodzaju, poświęconej życiu Abrahama, Izaaka oraz Jakuba i Józefa, odkrywamy, że ci czterej ludzie są ze sobą związani. Nie można ich od siebie oddzielić. Powołanie Abrahama było powołaniem zbiorowym. To bardzo istotne. Nie sądźcie też, że każdy z was, ludzi powołanych, jest kompletną, pełną osobą. Tak nie jest. Ja też taki nie jestem. Nikt z nas nie jest kompletną jednostką. Ty potrzebujesz mnie, a ja potrzebuję ciebie, tak jak Abraham potrzebował Izaaka i Jakuba. Izaak potrzebował Abrahama i Jakuba, a Jakub potrzebował Abrahama, Izaaka i Józefa. Chodzi mi o to, że... Nie wiem. Sam studiowałem Księgę Rodzaju, sam nie wiem ile razy. Po raz drugi lub trzeci w ciągu ostatnich 25 lat przedstawiam też tę księgę publicznie dużej grupie ludzi. Trudno to powiedzieć. Dlaczego? Dlaczego? Bo wszystkie te osoby to ta sama sprawa. Ta sama sprawa. To jeden człowiek. Jeden człowiek. Zbiorowy człowiek. Wszyscy oni potrzebowali siebie nawzajem. Inaczej cel Bożego powołania nie zostałby osiągnięty. Gdybyście spierali się i mówili, czy Abraham nie był osobą w pełnym znaczeniu tego słowa? Odpowiedziałbym, że owszem, był. Tak samo jak każdy z nas jest osobą. Ale Biblia mówi nam, że jesteśmy członkami. Ty jesteś członkiem i ja jestem członkiem. Członek nie może być kompletną, oddzielną jednostką, prawda? Co by to znaczyło, gdyby członek stał się kompletną jednostką? Oznaczałoby to śmierć. Śmierć.
Porozmawiajmy przez chwilę o tym, co przed chwilą usłyszeliśmy, o zbiorowym aspekcie powołania Abrahama. Pismo Święte nazywa tych, którzy uwierzyli w Chrystusa, którzy oddali Mu swoje życie, dziećmi Abrahama. Tak więc nasze powołanie przypomina powołanie Abrahama pod tym względem, iż jesteśmy powołani nie tyle jako jednostki, co jako członki ciała Chrystusa.
Musimy wciąż odświeżać sobie w pamięci, że odwieczny zamysł Boga polega na tym, by uzyskać zbiorowy wyraz siebie w Chrystusie. Bóg pragnie, żeby Chrystus narodził się w wybranych przez Niego ludziach i by ludzie ci stali się razem zbiorowym wyrazem Boga. Oczywiście Bóg powołuje nas i zwraca się do nas w osobisty, indywidualny sposób. Każdy, kto jest Jego dzieckiem, jest Mu bardzo bliski. Boży cel jednak ma charakter zbiorowy. Wszystkie kroki, jakie Bóg wobec nas podejmuje, wynikają z tego, że pragnie On uzyskać tę zbiorową całość. To ważne, żebyśmy już na początku swojego życia chrześcijańskiego zrozumieli, że chociaż z jednej strony mamy osobistą i w pewnym sensie indywidualną więź z Panem, to z drugiej strony, z Bożego punktu widzenia, jesteśmy częścią Jego rodziny i członkami ciała Chrystusa. Gdy zrozumiemy, że jesteśmy członkami ciała Chrystusa i dziećmi w Bożym domostwie, wtedy nie będziemy oczekiwali, że sami otrzymamy wszystko bezpośrednio od Pana. Będziemy wiedzieli, że chociaż codziennie powinniśmy i możemy sami doświadczać Boga, to jednak nadal potrzebujemy zasobu, który czerpiemy od wszystkich innych członków ciała Chrystusa. Możemy zaobserwować tę zasadę w Księdze Rodzaju, gdzie doświadczenie Abrahama dopełniają doświadczenia, które zdobyli Izaak i Jakub. Doświadczenie Izaaka uzupełniają doświadczenia Abrahama i Jakuba, a z kolei doświadczenia Jakuba dopełniają te doświadczenia, które zdobyli Abraham i Izaak. Pokazuje to, że chociaż zostajemy powołani osobiście, cel naszego powołania jest zbiorowy. Im lepiej to zrozumiemy, tym normalnie będzie wyglądało doświadczanie przez nas Boga i nasz wzrost w boskim życiu.
Posłuchajmy teraz zakończenia dzisiejszego studium życia.
Bóg, który przyszedł, by powołać tę zbiorową osobę i który nad nią pracował, był Bogiem Trójjedynym. Był Bogiem Ojcem, Synem i Duchem. Nie był jedynie Bogiem. Był Bogiem Ojcem, Bogiem Synem i Bogiem Duchem. Nie powiedział tego Abrahamowi, Izaakowi ani Jakubowi. Po wielu, wielu latach, pewnego dnia Mojżesz zobaczył coś na ten temat. Powiedział mu to anioł Pana. Tym aniołem, jak się okazuje, był sam Pan. I ten anioł Pana, którym był sam Pan, powiedział Mojżeszowi, że jest Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka, Bogiem Jakuba. To bardzo interesujące stwierdzenie, jeśli mu się przyjrzymy dokładniej. To nie tylko wiedza. Musimy to zobaczyć. Bóg Ojciec przede wszystkim pracował nad Abrahamem. Jak wiecie, Abraham początkowo miał na imię Abram, co znaczy wywyższony ojciec, a Bóg nadał mu nowe imię, Abraham, co oznacza ojciec wielkiej rzeszy. Najpierw wywyższony ojciec, a potem ojciec wielkiej rzeszy. W obu imionach występuje słowo ojciec. A wiemy, że pierwsza osoba w trójjedynym Bogu to ojciec. Prawda? Tak więc doświadczenie Abrahama pasuje do doświadczenia pierwszej osoby w trójjedynym Bogu. Abraham był ojcem i pierwsza osoba w trójjedynym Bogu też jest ojcem. Ma to głębokie znaczenie. Z kolei drugi z nich, Izaak, był synem. To bardzo ciekawe, że drugą osobą w trójjedynym Bogu również jest syn. A kim jest syn? Syn to ten, kto wychodzi z ojca. To także ten, który dziedziczy po ojcu wszystko, kim ojciec jest i co posiada. A także dokonuje wszystkiego, czego ojciec pragnie. Syn wychodzi z ojca i dziedziczy wszystko to, kim jest ojciec i co posiada, a także dokonuje wszystkiego, co ojciec pragnie osiągnąć. Przyjrzyjmy się historii Izaaka. Izaak właśnie taki był. Wyszedł z ojca i wszystko po ojcu odziedziczył, a także czegoś dla ojca dokonał. Tak wygląda postać Izaaka. Jego doświadczenie pasuje więc jak ulał do drugiej osoby trójjedynego Boga. Ma to głębokie znaczenie. Kolejna osoba to przebiegły Jakub. Przebiegłemu Jakubowi przyda się coś więcej niż powołanie, więcej niż dziedziczenie. Przebiegły Jakub wymaga czego? Tego, by Bóg nad nim pracował. by przeobraził go z człowieka żyjącego w upadłym ciele w człowieka, który żyje w duchu. A trzecią osobą trójjedynego Boga jest duch. Tak więc duch przyszedł, by pracować nad tym człowiekiem, który zawsze kantował innych, i przeobrazić go w Bożego Księcia. Co przedstawia ta trzecia osoba? Odrodzenie i przeobrażenie. Wzrost życia. Dojrzałość, która jest skutkiem wzrostu w życiu, a której nie widać ani u Abrahama, ani u Izaaka. Gdy dodamy do siebie wszystkie doświadczenia, które stały się udziałem tych trzech osób, widzimy wyraźny obraz pełnego doświadczenia człowieka, który został powołany. Gdy to ujrzałem, przekonałem się w pełni, że Biblię napisał sam Bóg. Któż inny zdołałby napisać tak wspaniałą książkę? Tych 39 rozdziałów to kompletna biografia jednej kompletnej zbiorowej osoby, która ma 3 albo 4 członki. Czy to jasne? Amen. W życiu Kościoła jesteśmy Abrahamami, Izaakami i Jakubami, którzy doświadczają bogactw trójjedynego Boga. Chwała Panu. Oto trójjeden Bóg i powołany zbiorowy człowiek.
To wspaniały obraz. To, że Bóg nazwał siebie Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba, oznacza, że dla powołanych przez siebie ludzi jest on trójjedyny. Wyjaśnijmy może nieco dokładniej tę kwestię. Dlaczego Bóg musi być trójjedyny, żeby w pełni zrealizować swoje powołanie wobec nas?
Sam w sobie, w swej istocie, Bóg jest na wieki trójjedyny. Tytuł Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba pokazuje jego przejawianie się w działaniu. Bóg Abrahama to przede wszystkim ojciec. Bóg Izaaka to głównie syn. Bóg Jakuba, tego spryciarza, cwaniaka, który potrzebował tyle przeobrażenia, to duch. Jako ojciec Bóg jest źródłem, tym, który wybiera i planuje. Jako syn Bóg jest wyznaczony i namaszczony do tego, by być wszystkim i zrobić wszystko i powiedzieć wszystko dla Bożej ekonomii. Jako duch Bóg stosuje wobec nas wszystko, co ojciec zaplanował i czego syn dokonał. Tak więc to, co czytamy na temat Abrahama, Izaaka i Jakuba, ukazuje nam trójjedynego Boga w doświadczeniu ludzi, których on wybrał. Studiując doświadczenie tych trzech patriarchów, możemy nauczyć się nie tylko doświadczać Boga, lecz także go poznawać. Chciałbym dodać jeszcze maleńkie postscriptum do tego, o czym mówiliśmy. Proszę nie odbierać tego, co powiem, jako kryptoreklamy, ale ogromnie pomogła mi książka Watchmana Nee zatytułowana Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba. Mogę zaświadczyć w tym miejscu, że każdy, kto gorliwie szuka Chrystusa, z pewnością odniesie z tej książki olbrzymią korzyść. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że napisana ona została przez kogoś, kto sam głęboko i dojrzale doświadczał Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba i radował się nim. Każdy z nas może taki być, na chwałę Bożą.
Ja też wiele skorzystałem z książki, o której wspomniałeś. Dodam, że książka ta jest dostępna w wielu księgarniach chrześcijańskich lub w naszej fundacji. Przypomnę tytuł: Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba. Nie wiem jak Państwu, ale mnie bardzo podobało się dzisiejsze studium i nasza rozmowa w studium. Dziękuję Ci, Janie, za uczestnictwo w audycji.
Dziękuję.
Przypomnę, że naszym gościem był Jan Nicał. Audycję prowadził Andrzej Żmudziński. Do usłyszenia w następnym programie. Chcielibyśmy zachęcić Państwa do lektury komentarza do Księgi Rodzaju pióra Watchmana Nee. W książce Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba autor wykorzystuje doświadczenia tych trzech starotestamentowych patriarchów i przedstawia ich życie jako alegorię pełnego doświadczenia chrześcijańskiego. My, wierzący, musimy przejść przez te same życiowe doświadczenia, co Abraham, Izaak i Jakub. Od odpowiedzi wiarą na Boże obietnice, aż po ostateczne przeobrażenie nas w synów, upodobnionych do obrazu Chrystusa. Tak jak Abraham, otrzymaliśmy od Boga obietnicę dziedzictwa. Tak jak Izaak, możemy radować się wszystkim, co Bóg zaplanował dla nas w swoim Synu, Chrystusie. Wreszcie, tak jak Jakub, musimy doświadczyć karcenia przez Ducha Świętego, przez wzgląd na nasz wzrost i przeobrażenie. Książkę Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba można kupić w wielu księgarniach chrześcijańskich. Można ją także zamówić w Fundacji Strumień Życia. Zanim zakończymy naszą audycję, chcielibyśmy podać nasz numer telefonu i adres, pod którymi można się z nami skontaktować i zamówić książki, a także bezpłatne publikacje Watchmana Nee i Witnessa Lee oraz informacje na temat naszej fundacji. Możecie Państwo także zamówić kasetę z nagraniem tej audycji. Oto nasz numer telefonu 0801 222 099. Opłata za rozmowę jak za jeden impuls połączenia lokalnego. Prosimy pisać do nas na adres Fundacja Strumień Życia, ulica Puzonistów 4, 02876 Warszawa. Nasz adres poczty elektronicznej to radio@strumień.com.pl. Zapraszamy też do odwiedzenia naszej strony internetowej www.strumień.com.pl. Znajdziecie tam Państwo biografię Watchmana Nee i Witnessa Lee, informacje o naszych publikacjach oraz wiele innych informacji. Raz jeszcze nasz numer telefonu to 0801 222 099. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w naszym następnym programie za tydzień o tej samej porze.